gość Radia Lublin.
Na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Wojciech Maguś, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy największym obecnie problemem Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko politycznym, ale także wizerunkowym, jest sprawa prezesa NIK Mariana Banasia?
Wydaje się, że tak. Jest to rana, która będzie krwawić przez dłuższy czas. Jeżeli nie uda się skłonić prezesa do dymisji, to ten temat będzie powracał. Będzie powracał jak bumerang, przypominał o tych nieprawidłowościach związanych z jego świadczeniami majątkowymi. Problem wynika z tego, że odwołać prezesa NIK-u jest bardzo trudno. Tutaj mówimy o zmianach w prawie, może nawet zmianach w konstytucji. Widzimy także ze strony opozycji pewne działania mające na celu pokazać błędy PiS-u, w tym znaczeniu, że opozycja nie jest skora do tych rozmów, do ułatwienia PiS-owi rozwiązania tej sytuacji. Wybranie pana Banasia na funkcję w zasadzie nieodwołalną było błędem, co zobaczyliśmy po czasie. Pytanie, wcześniej politycy nie wiedzieli o tych wszystkich niejasnościach?
PiS go wybrał. Teraz właściwie może go tylko prosić o to, żeby sam złożył rezygnację. No ale te wypowiedzi polityków partii rządzącej z apelami dotyczącymi rezygnacji, prośby o dymisję, no to brzmią dosyć rozpaczliwie.
Nawet groteskowo można powiedzieć. No jeżeli słyszymy informację, że prezes NIK-u odwiedza prezesa największej partii rządzącej, prezesa Kaczyńskiego, w towarzystwie Mariusza Kamińskiego, koordynatora spraw służb, prezes Kaczyński namawia prezesa NIK-u do poddania się dymisji, co ten odrzuca tę propozycję, no to są rozpaczliwe działania mające na celu ukrócić tą sytuację, zabliźnić tą ranę, która no niestety, biorąc pod uwagę działanie prezesa NIK-u, nie będzie tak łatwo, nie będzie tak tę całą sytuację łatwo rozwiązać. Pytanie, czego oczekuje prezes NIK-u? Czy ta jego postawa nie ma na celu ugrania czegoś więcej, nie wiem, zapewnienia sobie bezkarności czy pewnej osłony, która może być potrzebna, gdy te zarzuty skierowane, teraz już CBA skierowała wniosek do prokuratury, o postawienie zarzutów mogą wejść na kolejne kroki.
Czy jest, bo tych pytań związanych ze sprawą Mariana Banasia jest tak dużo, no ale też pojawiają się coraz to nowe teorie. Czy jest możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość ten gest, ten krok, wybranie prezesa Mariana Banasia na prezesa NIK wykonało tak cynicznie, w jakiś sposób mając wiedzę na temat tych spraw, które wytropiła CBA?
No, polityka jest niewątpliwie cyniczna, ale myślę, że tego typu konstrukt byłby bardzo, bardzo niebezpieczny. No, żyjemy w czasach, gdzie ta kontrola opinii publicznej nad politykami jest duża. No, tutaj duża rola mediów. No i taka prawda o historii pana Banasia dowiedzieliśmy się dzięki pracy dziennikarzy.
Więc... No właśnie, bo to jest też kolejne pytanie, co gdyby to nie ujrzało światła dziennego. Wprawdzie kontrola oświadczeń była w tym momencie, kiedy te publikacje następowały, natomiast no, też nie możemy wróżyć z fusów. Nie wiadomo było, nie wiadomo jest to, czy w ogóle by sprawa ujrzała światło dzienne.
No, rzecz, która budzi duże wątpliwości, jest ta długotrwała kontrola służb. Trwała ona bodajże od roku i wydaje się, że służby wiedziały. Pytanie, co z tą informacją, którą udało się pozyskać w trakcie tych prac operacyjnych, robili na bieżąco. Czy raportowali te wszystkie kwestie osobom decydującym, którzy nominowali pana Banasia na najwyższe funkcje w państwie, bo tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o prezesurze w NIK-u, ale także no, pełnił funkcję ministra finansów. Wcześniej był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, więc na każdym z tych urzędów, na każdej tej funkcji powinien posiadać niepodważalne zaufanie.
No PiS przekonywał Polskę, troszkę Polaków, że jest to postać krystaliczna.
Tak, oczywiście, a jednocześnie trwało śledztwo, był badany przez służby, a te powiązania, do których udało się dotrzeć dziennikarzom, no są jaskrawe. Tutaj ostatecznie nie chcę rozsądzać, bo sprawa powinna być rozsądzona przez niezawisły sąd. No ale ewidentnie są wątpliwości, które w mojej opinii powodują, że ta osoba nie powinna pełnić tych zaszczytnych funkcji.
Tymczasem opozycja też nie jest chyba zainteresowana tym, żeby pomóc PiS-owi wyjść z tego kryzysu. Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, mówi, że na żadne tutaj ustępstwa dotyczące jakichś zmian w prawie on się nie zgodzi, bo Marian Banaś jest symbolem uczciwości PiS. Takie grillowanie Banasia, a zatem także i PiS-u jest na rękę opozycji?
Tak, tak. Ale to jest logiczne z perspektywy takiego pragmatyzmu politycznego. Im ta rana będzie krwawiła dłużej, tym PiS będzie tracił zaufania społecznego, a opozycja może na tym grać. Jednak wydaje mi się, że z perspektywy dobra państwa jak najszybsze ukrócenie tej sprawy, w sensie wyciągnięcie konsekwencji personalnych, byłoby korzystne dla społeczeństwa, dla państwa, bo jeżeli osoba, co do której są zarzuty już chyba niepodważalne. No bo tutaj mamy wypowiedzi i premiera, i większości tych istotnych polityków PiS-u, którzy zapoznawali się z dokumentami CBA. No to tutaj już odchodzimy od gdybania do sfery faktów. No jeżeli fakty są kompromitujące dla pana Banasia, no to powinna być obopólna zgoda, by wyciągnąć konsekwencje w stosunku do niego.
Oczywiście pytanie, czy udałoby się taką zgodę ponad podziałami politycznymi uzyskać w tym Sejmie, tym bardziej, że mogłoby to stworzyć jakiś niebezpieczny precedens, że zmieniamy prawo, a przecież takie zarzuty były w poprzedniej kadencji formułowane wobec PiS, zmieniamy prawo na potrzeby konkretnej, doraźnej sytuacji.
No tak, no mieliśmy do czynienia w przypadku Sądu Najwyższego, gdzie tą kadencję pierwszej prezes sądu starano się skrócić zmianą w ustawie. No i tu był pewien... istniała pewne prawne perturbacje związane z zapisem konstytucyjnym co do długości kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a tymi zapisami ustawowymi. I tutaj możemy mieć do czynienia z podobną sytuacją. No jeżeli opozycja zgodziłaby się na majstrowanie przy prawie, no to w jakimś zakresie legitymizowałaby te wcześniejsze działania rządu. No ale oczywiście PiS ma większość w Sejmie i w zasadzie zmiany ustawowe dotyczące chociażby możliwości spełnienia funkcji przez prezesa NIK-u mogą sami przeforsować, bo tam jest kwestia tego, czy prezes ma dostęp do informacji niejawnych. No jeżeli w ustawie zapewnimy taką konieczność, z kolei można mu odebrać te uprawnienia, no to tu będą...
Pojawi się furtka.
No na pewno ta cała sytuacja jest skomplikowana i trudna. I opozycja na pewno będzie wykorzystywała to, by punktować PiS. Z kolei PiS znalazł się w trudnej sytuacji, musi zrobić wszystko, by jak z najmniejszymi stratami wizerunkowymi wyjść z całej sytuacji, bo straty na pewno będą.
No właśnie, bo od początku właściwie tej kadencji nowej sytuacja Prawa i Sprawiedliwości jest niezwykle trudna. Poza sprawą Mariana Banasia mamy sprawę tego sprzeciwu porozumienia Jarosława Gowina dotyczącego projektu, dotyczącego zniesienia limitu składek na ubezpieczenia społeczne. PiS musiał się wycofać z tego pomysłu i chyba tej takiej plamy nie zmazała, czy nie zmarzę ta podpisana umowa koalicyjna w ramach Zjednoczonej Prawicy.
Myślę, że przyjdzie czas, gdy Jarosław Kaczyński powie sprawdzam swoim koalicjantom i w jaki sposób ich ukaże za tą próbę pokazania swojej niezależności, bo to nie tylko Jarosław Gowin, który bronił tej 30-krotności i sprzeciwiał się pomysłom PiS-u, ale także Zbigniew Ziobro, który starał się podkreślić swoją pozycję w tym obozie koalicyjnym.
Ale to wygląda też tak, że na początku tej właśnie kadencji, to porównując troszeczkę do meczu bokserskiego, no PiS jednak przyjął kilka ciosów na klatę, może nawet na głowę i będzie musiał się podnieść, czy to mu się uda.
PiS wygrał wybory. Trzeba pamiętać, że zdobył większość, udało się utworzyć rząd. PiS przegrał Senat, co jest tym głównym ciosem, myślę nawet większym niż próba poszerzania swojej pozycji, polepszenia swojej pozycji względem koalicjantów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.
I nawet nie udało mu się, a były takie zakusy, jak słyszeliśmy, żeby tę większość uzyskać jakimś transferem. To też się nie udało w Senacie.
Tak, to właśnie pokazuje, że ten początek nowej kadencji wydaje się być diametralnie trudny w stosunku do tego, jak rządziło się PiS-owi przez 4 lata, gdzie udało się wyłuskiwać poszczególnych posłów z różnych ugrupowań, bo tutaj widzieliśmy transfery od PSL po Nowoczesną i także Kukiz 15. Z kolei teraz jest to dużo trudniej, czyli ta zdolność pozyskania chwilę po wygranych wyborach jakichś polityków, tutaj w przypadku Senatu, senatorów, którzy zostali wybrani w okręgach jednomandatowych, jest dużo mniejsza. Czas pokaże, jak będzie to wyglądało w przyszłości. No ale ewidentnie w PiS-ie jest taka sytuacja rozegrania, jak poradzić sobie z tymi wszystkimi zalążkami potencjalnych kryzysów, jak wyjść z tego obronną ręką.
A to tylko pokazuje, że ta rozpoczęta już kadencja będzie niezwykle ciekawa. Będziemy to obserwować. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Wojciech Maguś z Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.